Wyprawiono do takiej zony duchownego ojca Wiktora Szypowalnikowa za agitację religijną. Na Wielkanoc odprawił nabożeństwo nocne dla 5 pielęgniarek szpitalnych. Przenoszono niepokornych inżynierów i innych rozzuchwalonych inteligentów. Zsyłano zbiegów, których udało się wyłapać. I z ciężkim sercem posyłano tam również elementy socjalnie bliskie, jeśli w żaden już sposób nie chciały przejąć się proletariacką ideologią. Nie miejmy pretensji do zwierzchności, że czasem nie mogła poradzić sobie z zawiłościami klasyfikacji wymagającej znacznego wysiłku umysłowego. Stąd pomyłki, na przykład z obozu Karabas wysłano dwie podwody. Jedna miała zawieść klerykalki do osiedla dziecięcego, gdzie powinny były doglądać obozowego przychówku, druga zaś miała odstawić knajaczki i syfilityczki do karnej filii obozu Dolinka, zwanej Konspaj. Ale komuś pokręciło się coś przy ładowaniu bagażu na podwody i w końcu szemrane syfilityczki dojechały do dzieci. Mniszki zaś zawieziono do obozu karnego. Pomyłka w końcu wyszła na jaw, ale kto by tam ją naprawiał? Często przenoszono karnie ludzi, którzy odmawiali szpiclowania. Większość z nich zginęła tam na robotach karnych i nic nam już nie opowiedzą. Jeszcze mniej skłonni są do takich zwierzeń ich zabójcy, operczekiści. W ten sposób zesłano gleboznawcę Grigoriewa, któremu udało się przetrwać. Za podobną przewinę posłano do karceru redaktora estońskiego czasopisma rolniczego Elmara Nugisa. Zdarzały się też sprawy romansowe. Nie można przykładać do nich zbyt ścisłej i surowej miarki, bo zwykle kryje się w nich jakiś szczegół intymny, a nam niewiadomy. Ale oto historia Ireny Nagel w tej wersji, jaką nam sama podała. W sowchozie Uchta pracowała ona jako maszynistka działu administracji. Należała zatem do bardzo dobrze urządzonych prydurków. Przystojna, masywna, miała tak długie warkocze, że oplatała nimi głowę. Chodziła również dla wygody w kurtce i w spodniach narciarskich. Kto zna obozy, ten wie, jak silny to był wabik. Operczekista, młodszy lejtnant Sidorenko, wyraził więc chęć zawarcia z nią nieco bliższej znajomości. Irena odparła. To już wolę najgorszego urkę. Jak panu nie wstyd? Pańskie dziecko tu za ścianą płacze. Odpalony oper zmienił nagle ton i oznajmił. Wyobrażasz sobie serio, że mi się podobasz? Chciałem cię tylko wypróbować. Teraz dowiedz się, że masz z nami współpracować. Odmówiła i przeniesiono ją do karnego podobozu. Oto co zobaczyła pierwszego wieczoru. W kobiecym baraku siedzą razem knajaczki i mniszki. 5 dziewczyn chodzi w samych prześcieradłach. Poprzedniego dnia knajaczki grały sobą w karty o ich odzież. Po zakończeniu gry kazały im zdjąć z siebie wszystko. Musiały oddać. Nagle wpada banda knajaków pod wodzą gitarzysty. Wszyscy w gaciach, ale każdy ma na łbie pilśniowy kapelusz. Zaczyna się coś w rodzaju złodziejskiej serenady. Wbiega raptem inna banda, jacyś wściekli. Chwytają jedną ze swoich dziewuch, obalają na ziemię, młócą ją drewnianą ławką, tratują nogami. Dziewucha krzyczy, potem nawet już krzyczeć nie może. Wszyscy wokół siedzą jak trusie. Nie dość, że nikt nie reaguje, ale wydaje się, że nikt nic nie widzi. Po jakimś czasie przychodzi felczer. Kto cię tak zbił? Spadłam z nar, to wszystko, odpowiada pobita. Jeszcze tego samego wieczoru sama Irena Nagel została przegrana w karty, ale wyratował ją z tarapatów Waśka Świdrowaty, suka. Doniósł komendantowi, a ten zabrał Irenę na odwach na całą noc. Karne placówki obozów jak Parma, Forpoczta, Nyro, Błagu w samym gąszczu tajgi uważane były często za miejsca zesłania także dla strażników i nadzorców. Przenoszono tu tych, którzy mieli coś na sumieniu. Najczęściej ich miejsce zajmowali członkowie tak zwanej samoochrony. Darmo szukać w obozach prawa i sprawiedliwości, tym bardziej więc w obozach karnych. Knajacy broją tam sobie bez przeszkód, chodzą z nożami w ręku, wcale się z tym nie kryjąc. Workucki ziemny OLP, rok 46, Nadzorcy chowają się przed nimi za obrębem zony, chociaż 58 stanowi tu większość. W obozie karnym Dżantuj, opodal Pieczory, szemrani tak sobie dla hecy spalili dwa baraki. Zakazali gotowania żarcia, rozpędzili personel kuchenny, zarżnęli dwóch oficerów. Cała reszta szarż odmówiła wchodzenia do zony, nawet pod groźbą degradacji. W podobnych wypadkach władzę ratuje tylko waśń wśród podopiecznych. Komendantem Dżantuja mianowano pewnego Sukę. W trybie nagłym ściągniętego do obozu wraz z całym zespołem pomocników. Już pierwszego wieczoru zadźgali oni trzech złodziei i stopniowo zaczął wracać spokój. Na złodzieja najlepszy drugi złodziej, powiada stare przysłowie. Zgodnie z przodującą doktryną, po rozmnożeniu się tych socjalnych pociotków do takich granic, że już dech zapierało, ojcowie archipelagu znaleźli jedyne rozwiązanie – poróżnić ich i napuścić jednych na drugich z nożami. Wojna knajaków z sukami wstrząsnęła posadami archipelagu w latach powojennych. Trzeba przyznać, że życie szemranych w obozach też nie było słodkie, mimo wszystkich ich swawoli. Rozpasanie było tylko namiastką ucieczki. Jak to zwykle pijawki, knajacy wolą mieszkać pośród tych, na których można pasożytować. Szemrani odrąbywali sobie czasem palce, byle nie iść do karnej zony, na przykład do sławetnych workuckich wapienników. Po wojnie niektórzy recydywiści już w sentencji sądowej mieli napisane zesłać do workuckich wapienników. Śruba dokręcana była od góry. Nikt się tam nie ruszał bez noża. Suki i knajacy wyrzynali się wzajemnie. Co dzień ktoś ginął. Kucharz, suka, rozlewał bałandę wedle swego widzimisię. Jednemu dawał zawiesiście, drugiemu rzadziznę, trzeciemu chochlą polbie. Szef robót chodził z prętem zbrojeniowym w łapie i jednym chlaśnięciem zabijał człowieka na miejscu. Suki mieli swoich chłopaczków do nocnych zabaw. Były trzy baraki dla suk, dla ferajny i dla frajerów, w każdym po 100 ludzi. Frajerzy pracowali. Opodal obozu w zapadlinie wydobywano wapień. Później trzeba go było nieść na tragach pod górę. Tam usypywano z głazów piramidy, zostawiając w środku rodzaj przewodu kominowego. Pod te stożki podkładano ogień. W końcu rozrzucano tlące się wapno i kruszono je wśród dymu, sadzy i wapiennego, żrącego pyłu. W obozach dżydzińskich specjalną sławą cieszył się karny obóz Bajangol. Jeszcze przed otwarciem karnego OLP Krasłagu, zwanego Rewuci, przysłano tam specjalną kadrę roboczą, 150 Bogu Ducha winnych, ale za to dobrych fachowców. Karny obóz karnym obozem, ale nadzór odpowiada za wykonanie planu. W rezultacie prości robociarze muszą iść do karnej zony. Później dopiero przysłano knajaków i długoterminowych z 58. Tych ostatnich bali się nawet fetniacy urki, bo wyroki ich opiewały na 25 lat. I w latach powojennych, gdy na jakiś czas zniesiono karę śmierci, zatłuczenie knajaka nie groziło im zwiększeniem kary. To już nie było uważane, jak podczas budowy kanałów, za wyskok wroga klasowego. Dzień roboczy w Rewuczym trwał formalnie 11 godzin, ale w istocie razem z marszem do lasu 5-6 kilometrów i z powrotem przedłużał się do 15. Pobudka była o 4:30 rano. Do zony wracano na 8 wieczór. Prowadziło to do galopującego wycieńczenia i w rezultacie prędko znaleźli się tacy, co nie chcieli chodzić do roboty. Po apelu tych opornych gromadzono w świetlicy, a szef robót szedł wzdłuż szeregu i wybierał kandydatów do przymusowego doprowadzenia. Wprowadzano ich w łapciach ze sznurka, obuwie sezonowe, a tu mróz 60-stopniowy, i w mizernych kaftanach za obręb zony, a tam naszczuwano na nich 5 wilczurów. Huzia! Psy szarpały, kąsały i przewracały opornych. W końcu ktoś krzyczał do nogi. Podjeżdżał wóz asenizacyjny, ciągnięty przez wolka. Woźnica Chińczyk ładował pokąsanych na furę, odwoził ich na brzeg skarpy i zrzucano żywy ładunek do jaru. Czekał już tam brygadzista Losza Swoboda z pałą. Prał półżywych, dopóki nie wstali i nie poszli do pracy. Cały ich urobek zapisywał na konto swojej brygady. Pobitym należało się tylko 300 gramów, karna pajka. Ten, kto wymyślił tę całą drabinkę, był istnym stalinkiem w miniaturze. Koleżanko Serebriakowa, pani Halino, czemuż to o tym pani nie napisze? Dlaczego bohaterowie pani książki, huragan, siedząc w obozie, nic nie robią, nigdzie nie pracują, a wciąż tylko gwarzą sobie o Leninie i Stalinie? Zwyczajny robociarz z 58 na karku takiego obozu karnego po prostu nie przeżyje. Tak bywa prawie zawsze. W karnej filii Sefżel Dorłagu, komendant pułkownik Kluczkin, w latach 46-47 uprawiano ludożerstwo. Zabijano ludzi na mięso, gotowano je i pożerano. Działo się to nazajutrz po historycznym zwycięstwie naszego narodu w wojnie światowej. Hej, pułkowniku Kluczkin, gdzie zbudował pan sobie willę? Gdzie też spędza pan latka swojej emerytury? Socjalne pociotki. Niechaj słabe moje pióro też się przyczyni do pomnożenia chwały tego wspaniałego plemienia. Ileż to razy już opiewano piratów, flibustierów, obieży światów, zbiegłych katorżników. Ile hymnów ułożono na cześć szlachetnych zbójców, od Robin Hooda do awanturników z operetki. Ileż czytaliśmy zapewnień, że wszyscy oni mają czułe serca, że okradają tylko bogatych, aby dzielić się z biedakami. Wspaniałomyślni towarzysze Karola Moora, romantyczny buntownik Czelkarz, bohater Gorkiego, Benia Krzyk, odescy hultaje i piewcy Odessy. Czyż jednak nie cała literatura światowa zachwycała się knajakami? Villonowi dajmy spokój, ale ani Hugo, ani Balzac nie uniknęli tej pokusy. Puszkin zaś, pisząc o cyganach, sławił właśnie hultajski, przestępczy element ich życia. No a Byron? Nigdy jednak i nigdzie nie wynoszono knajaków pod niebiosy tak często, jednogłośnie i konsekwentnie, jak w literaturze sowieckiej. Miało to swoje głębokie uzasadnienie teoretyczne. To zasługa nie tylko Gorkiego czy Makarenki. Beknął czule Utiosow z estrady i baranim głosem odpowiedziała mu zachwycona publiczka. I nie żadnym innym, tylko półknajackim żargonem przemówili bałtyccy i czarnomorscy marynarze w sztukach Wiszniewskiego i Pogodina. Właśnie w oprawie tego żargonu błyszczy najlepiej ich dowcip. Iluż to naszych pisarzy zachwystywało się z uniesienia, opisując, jak to szemrani przechodzą ewolucję od początkowego, strasznego, lecz jakże spontanicznego rozpasania do dialektycznego dojrzewania w zakończeniu. Jest tu i Majakowski, a za nim Szostakowicz, chodzi o balet Panna i chuligan, i Leonow, i Selwiński, i Wiera Inber, nazwisk bez liku. Kult knajaka okazał się zaraźliwy w epoce, gdy literatura usychała z braku bohaterów pozytywnych. Nawet tak odległy od linii oficjalnej pisarz jak Wiktor Niekrasow nie znalazł lepszego wcielenia rosyjskiego heroizmu jak postać sierżanta Czumaka, byłego złodzieja w okopach Stalingradu. Nawet Tatiana Jesienina, Żenia, cud XX wieku, wpadła w ten sam trans i nakreśliła dla nas postać Wieńki o przezwisku Walet Caro. Chyba tylko Kiendriakow, mający dar obserwacji bezstronnej, pierwszy potrafił dać opis knajaka, nie wpadając z zachwytu w ślinotok. Trójka, siódemka, as. Pokazując za to całą jego nędzę duchową. Aldan Siemionow sam nasiedział się w obozie, ale mimo to w swojej płaskorzeźbie na skalę wypisuje zupełne niedorzeczności. Złodziej Saszka Aleksandrow pod wpływem więźnia komunisty Pietrakowa, którego ponoć wszyscy w obozie szanują, bo znał Lenina i bił się z Kołczakiem, Motywacja zupełnie fantastyczna, całkiem w stylu pani Averbach. Gromadzi brygadę z samych dochodiagów i nie używa sobie ich kosztem, a tylko tak być mogło. I A. Siemionow musi to wiedzieć. Bynajmniej tylko troszczy się o ich dokarmianie. I właśnie w tym celu ogrywa wolniaków w karty. Tak jakby te wygrane nie były mu potrzebne na zakup czyfiru. Historia bzdurna i zbyt już woniejąca naftaliną, jak na lata 60. Pewnego dnia w roku 1946 w oboziku za rogatką kałużską jakiś szemrany przechylił się przez parapet otwartego okna na drugim piętrze i silnym głosem jął zawodzić jedną knajacką pieśń po drugiej. Głos jego z łatwością przenikał przez łańcuch posterunków, przez drut kolczasty. Słychać było te pieśni na chodnikach Wielkiej Kałużskiej, na przystanku trolejbusowym i w tej części parku Nieskucznego, która graniczyła z obozem. Pieśni opiewały łatwe życie, zabójstwa, kradzieże i napady. I nie tylko, że nikt z nadzorców, wychowawców, strażników mu nie przeszkadzał w tych popisach, ale nikomu nie przyszło nawet do głowy, by krzyknąć na niego. Propaganda knajactwa nie była więc uważana za sprzeczną z naszym układem życiowym. Nie zagrażała mu niczym. Siedziałem w zonie i rozmyślałem sobie, a co gdybym tak ja wlazł sobie teraz na drugie piętro i z tegoż okna, głosem tak samo donośnym, odśpiewał coś o losie jeńca. Na przykład, gdzie ty, gdzie ty? Piosenkę słyszaną niegdyś w kontrwywiadzie frontu. Albo gdybym sam tu ułożył coś na temat upokarzającego losu pohańbionego byłego frontowca. Co by tu się zaraz zaczęło? Co za ruch by się zrobił? Toć sprowadziliby w pośpiechu strażacką drabinę, byle zdjąć mnie z tego okna, nie czekając, aż dobiorą się do mnie drogą okrężną. Zakneblowano by mi gębę, związano ręce. Dano by z punktu nowy wyroczek. A tu knajak sobie śpiewa, wolni moskwiczanie słuchają go, jakby nigdy nic, jakby tego tylko im brakowało. Wszystko to ukształtowało się zwolna. To proces historyczny, jak lubi się u nas mówić. W dawnej Rosji istniało, a na Zachodzie istnieje do dziś, niesłuszne przekonanie, że złodzieje są niepoprawni, że to zawodowi kryminaliści, stos pacierzowy świata przestępczego. Dlatego na etapach i więzieniach politycznych przed nimi broniono. Dlatego to, jak twierdzi Jakubowicz, administracja łamała ich przywileje, nie pozwalała im rządzić się wśród innych więźniów, nie dopuszczała do stanowisk i funkcji, brała stanowczo stronę innych katorżników, gdy wybuchały spory. Tysiące ich przybyło na Sachalin, aby nie wrócić więcej. W Rosji przedrewolucyjnej wobec przestępców kryminalnych, recydywistów, stosowano formułę: niech ugną się te karki pod żelaznym jarzmem prawa. A tak w 17 roku złodzieje nie panoszyli się ani w rosyjskich wsiach i miastach, ani w więzieniach. Ale oto pękły kajdany, zajaśniało słońce wolności. Natychmiast po rewolucji lutowej, jedni korzystając z zamieszania, razem z politycznymi, inni tuż za nimi, dzięki szczodrym amnestiom Kiereńskiego, kryminaliści szerokim potokiem wyplunęli na powierzchnię wolnego świata i zmieszali się z wolnymi obywatelami. Dezercja milionów w 17 roku, a później wojna domowa, przyczyniły się do rozkiełznania wszystkich ludzkich namiętności, a już najbardziej skłonności do rabunku. Już tam nikt nie chciał chylić karku pod jarzmo. Zresztą wszem i wobec obwieszczono, że to zbędne. Złodzieje uznali za rzecz nader zabawną, a zwłaszcza pożyteczną, że jako wrogowie własności prywatnej mogą uchodzić za siłę rewolucyjną, która powinna być przygarnięta przez proletariat i to bez szczególnych trudności. W międzyczasie ich liczba wzrosła niebywale, dzięki pojawieniu się milionowego młodego na rybku w postaci sierot z lat wojny domowej, słynnych bezprizornych, bezdomnej szpany. Szukali ciepła przy kotłach asfaltowych NEP-u i wprawiali się w wydzieraniu kobietom torebek oraz wyławianiu hakami waliz przez okna pociągów. Jeśli rozpatrzeć sprawę z punktu widzenia socjologii, to przecież wszystkiemu winne środowisko, prawda? Weźmy się więc do reedukacji tych zdrowych dusz lumpen proletariackich, aby zapewnić im udział w życiu społecznym. Na tej zasadzie powstały pierwsze komuny i kolonie i film Bezdomni Ekka. Nie zdawano sobie tylko sprawy, że ci opuszczeni chłopcy nie byli to jeszcze złodzieje regularni, członkowie innego zakonu złodziejskiego, i dlatego reedukacja tych bezdomnych młodzików o niczym jeszcze nie świadczyła. Nie ulegli jeszcze ostatecznemu zepsuciu. Dziś natomiast po upływie lat przeszło 40, można rzucić spojrzenie wstecz i znaleźć powód do pewnych wątpliwości. Kto tu kogo wychował, przerobił? Czekiści Knajaków czy Knajacy czekistów? Najsłynniejszy Urka, który dał się przechrzcić, który przyjął wiarę czekistowską, jest tylko pogardzanym suką. Każdy knajak wsadzi mu nóż pod żebra. Czekista zaś, który przyswoił sobie psychologię Urki, to wymagający śledczy lat 30. i 40., albo stanowczy naczelnik obozowy, a więc ludzie cieszący się uznaniem, pewni swojej kariery. Psychologia knajaka jest zaś bardzo prosta, bardzo przystępna. Po pierwsze, chcę żyć i korzystać z życia, a na wszystkich innych kicham. Po drugie, kto mocniejszy, ten ma rację. Po trzecie, nie ciebie chromolą, czego tyłkiem ruszasz. To znaczy, skoro jeszcze nie jesteś bity, to nie ujmuj się za bitymi. Czekaj na swoją kolej. Bić spotulniałych nieprzyjaciół osobno i po kolei. Skądś znamy tę zasadę. Tak robił Hitler, tak postępował Stalin. Ileż to nam nakładał Lew Szejnin, autor popularnych w ZSRR powieści kryminalnych, o kodeksie honorowym obowiązującym ponoć wśród knajaków, o dotrzymywaniu przez nich słowa. Sądząc z takich książek, to sami Don Kiszoci i patrioci, jeden w drugiego. A spróbuj spotkać się z takim w celi albo w karetce więziennej. Ale dość tego bajania. Sprzedajne pióra, paniczykowie, którzyście knajaków oglądali z pokładu wycieczkowego parostatku albo z zabiórka w wydziale śledczym, którzyście nigdy nie spotkali się z szemranymi w sytuacji, gdy nikt was przed nimi nie bronił. Urka, fetniak, to nie żaden Robin Hood. Kiedy można okraść umierającego dochodiagę, okradną także jego. Kiedy trzeba zabrać marznącemu ostatnie onuce, to nie pogardzą nawet onucami. Ich wielkim hasłem jest zawołanie: zdychaj dzisiaj, za to ja pożyję do jutra. Ale może są naprawdę patriotami? Dlaczego nie grabią dobra państwowego? Dlaczego nie patroszą rządowych dacz? Dlaczego nie zatrzymują długich, czarnych samochodów? Sądzą może, że zakłóciliby spokój komuś z tych, co pobili Kołczaka? Bynajmniej. Dlatego, że samochody i dacze są pod dobrą ochroną, a sklepy i magazyny chronione są przez surowe prawa. Dlatego, że realista Stalin dawno już zrozumiał, iż nieustający trajkot o reedukacji knajaków to tylko puste gadanie i skierował ich energię na inne tory, naszczuł ich na obywateli własnego kraju. Oto jakie prawa obowiązywały u nas przez 30 lat, aż do 1947 roku. Sprzeniewierzenie służbowe, zabór mienia państwowego, przywłaszczenie grosza publicznego, jakiś karton z magazynu, 3 ziemniaki w kołchozie, 10 lat. A po 1947 roku nawet 20. Kradzież zwykła na szkodę prywatnych osób, ograbienie mieszkania, wywiezienie ciężarówką całego dobytku jakiejś pracowitej rodziny. Jeśli obeszło się przy tym bez mordu, to nie więcej niż rok, czasem nawet 6 miesięcy. Pobłażliwość jest gruntem, na którym pleni się złodziejstwo. Stanowionymi przez siebie prawami władza stalinowska wyraźnie powiedziała szemranym: kradnij, byle nie u mnie, kradnij u osób prywatnych, Przecież własność prywatna to przeżytek. Ale personalna emerytura i dacza to szczyt marzeń. I knajacy zrozumieli. We własnych bajendach i pieśniach występują jako istoty nieustraszone. Ale czy zabrali się do rabowania tam, gdzie to było trudne, niebezpieczne, gdzie kładło się głowę pod topór? Skądże? Tchórzliwie i łapczywie rzucili się tam właśnie, gdzie ich popychano. Zaczęli tym żwawiej obdzierać samotnych przechodniów i okradać niestrzeżone mieszkania. Lata 20., 30., 40., 50. Kto z nas zdążył zapomnieć to ryzyko wiecznie wiszące nad spokojnym obywatelem? Unikaj ciemnych ulic. Nie wracaj późno do domu, nie noś zegarka, nie miej przy sobie pieniędzy, nie zostawiaj mieszkania bez dozoru. Zamki, rygle, psy. A teraz felietoniści, nieokradzeni widać na czas, natrząsają się z poczciwych, wiernych psów łańcuchowych. W ramach konsekwentnej walki z indywidualizmem, z ludzkim prawem do odrębności, socjalistyczne państwo z początku odebrało człowiekowi pierwszego z przyjaciół konia, obiecując dać w zamian traktor. Tak jakby koń był tylko bydlęciem pociągowym, a nie prawdziwym druhem w dobrej i złej doli, nie członkiem rodziny i częścią własnej twojej duszy. I wkrótce już zaczęło się uparte prześladowanie drugiego z człowieczych przyjaciół – psa. Zaczęto je rejestrować, zwodzić do hycla, ale najczęściej specjalne drużyny utworzone przy sowietach lokalnych strzelały do psów spotkanych na ulicy. Nie chodziło tu o względy sanitarne ani o małostkową oszczędność. Powodów poszukajmy głębiej. Przecież pies nie słucha radia, gazet nie czyta. Jest to coś w rodzaju obywatela wymykającego się spod kontroli, a ponadto obdarzonego siłą fizyczną. Tylko że ta siła nie przynosi korzyści państwu, lecz może być użyta do obrony gospodarza jako odrębnej osoby. I to niezależnie od opinii, jaką cieszy się ta osoba u władz miejscowych, niezależnie od treści nakazu, z jakim przyjść można którejś nocy pod drzwi tej osoby. W Bułgarii w 60 roku całkiem serio zalecono obywatelom, aby zamiast psów hodowali świnie. Świnia nie ma zasad i obrasta mięsem, po to, aby miał z niej pożytek każdy, kto przyjdzie z nożem. Notabene, te prześladowania psów nigdy nie obejmowały tak pożytecznych dla państwa wilczurów, tresowanych do działań operacyjnych i do służby wartowniczej. Wielu okradzionych obywateli przekonało się, że milicja nie trudziła się nawet, aby szukać sprawców. Nawet protokołu nie sporządzili, aby nie psuć statystyki. Po co tu się pocić i łapać faceta, skoro dadzą mu 6 miesięcy, z czego jeszcze połowę odliczą? Zresztą czy schwytanych bandytów na pewno czeka sąd i wyrok? Przecież prokuratura zwalcza wzrost przestępczości, czego wymaga się od niej na każdej naradzie. W ten przedziwny sposób, że po prostu tuszuje pewne sprawy, zwłaszcza te, w które zamieszanych jest wiele osób. I w końcu nieuchronnie przyjdzie darowanie części kary. Oczywista mowa tylko o więźniach kryminalnych. Ej, świadkowie, miejcie się na baczności. Ci faceci prędko tu wrócą i każdy, kto przeciwko nim świadczył, może się spodziewać noża.